Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 18 grudnia. Cieszymy się na to spotkanie i zapraszamy. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik jest już przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefon numer 1, czyli do Sławka. Jeden numer, ale dwa aparaty. 510-37-36. I czujny, czynny całą dobę. 510-37-32. Mail, czas reakcji, radioszczecin.pl. Na co możemy zawsze liczyć? Na inwencje zarządzających firmami, które sprzątają ulice miasta.
Dzień dobry, Marcin z tej strony. Mieszkaniec okolic Szczecina. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich kierowców jadących dzisiaj rano ulicą Miodową do góry. Rano to jest w okolicach godziny 8:30. A nie pozdrowić i nie życzyć wesołych świąt i nie życzyć szczęśliwego nowego roku wszystkim osobom, które decydują o tym, gdzie jeździć ma takie urządzenie sterowane przez człowieka, które czyści ulicę. Dzisiaj właśnie o godzinie 8:30 to urządzenie jechało do góry od strony Głębokiego w stronę Osowa i tworzyło po raz kolejny wielki korek. Ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, znaczy wiem, co trzeba mieć w głowie, bo jak się siedzi za biurkiem, no to nie przeszkadza, gdzie ta maszyna jeździ, ale co trzeba mieć w głowie, żeby wysłać w takich godzinach w to miejsce, gdzie zawsze są problemy komunikacyjne i tworzą się korki, samochód, który czyści jezdnię. Niech on sobie czyści, nie wiem, od 10 do 14, ma 4 godziny, może wylizać tą jezdnię nawet. Natomiast zapraszam serdecznie tą osobę, która decyduje o grafiku i wyjazdach tej maszyny w to miejsce, żeby się po prostu tam przejechała, żeby zawiozła swoje dzieci na czas do szkoły, żeby zdążyła do pracy, żeby zdążyła, nie wiem, żonę, brata, siostrę zawieźć na czas w określone miejsce. I wszystkim poza tą właśnie jedną osobą bądź dwiema osobami życzę wesołych świąt.
Dziękujemy za te życzenia. My wszystkim życzymy wesołych świąt, bo wierzymy, że nastąpi poprawa, pokajanie się i do takich sytuacji dochodzić już nie będzie. A dziś w programie trzy główne tematy. O kulturze na drodze będzie. Czy przepisowa jazda wyklucza kulturę i życzliwość na drodze? A konkretniej dwa pytania do eksperta do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kto ma pierwszeństwo przy zjeździe z Placu Grunwaldzkiego? Pieszy czy rowerzysta? A druga sprawa to zachowanie na skrzyżowaniu ulic Weleckiej z Topolową. To Mierzyn. Często kierowcy ustawiają się obok siebie, dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Kto ma pierwszeństwo? Około 12:30 natomiast porozmawiamy o tragicznym dla właścicieli dwóch psów zdarzeniu pod Barlinkiem. Dwa psy uciekły z posesji i zostały zastrzelone przez myśliwego. Jakie są okoliczności tego zdarzenia? Czy myśliwy miał prawo zastrzelić te dwa psy? To około 12:30, a potem będziemy rozmawiali o propozycji radnego Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Smolińskiego ze Szczecina, który zaproponował, aby w tym miejscu, gdzie na Szymanowskiego nie stanie budynek, pojawił się parkingowiec. Tam mieszkańcy protestowali przeciwko tej zabudowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił ich niezgodę na ten obiekt, także podzielił niezgodę wśród spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, a teraz jest propozycja, żeby tam się pojawił parkingowiec. Dzisiaj głos architekta w tej sprawie, czy parkingowiec w tym miejscu, a przecież wiemy, że tam bardzo trudno zaparkować, może rzeczywiście jest potrzebny, to dobry pomysł. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. Teraz dobra informacja. Przenosimy się do przychodni przy ulicy Dibua.
Stały słuchacz, dzisiaj wjeżdżam na teren przychodni przy Dibua i ten wjazd jest robiony, poprawiany, także dziękuję Państwu jako czasowi reakcji, żeście ten temat poruszyli i można w tej chwili oczekiwać, że ten wjazd będzie pięknie zrobiony. Dziękuję.
Cieszymy się razem z Panem, pozdrawiamy serdecznie i przypominamy, że 21 to sobota, zacznie się zmiana wielka w komunikacji, jeżeli chodzi o ulicę Kolumba. Będzie oddana do użytku, także Dworcowa, tramwaje, trójki, szóstki wracają na swoje trasy, no i kończy się era autobusu 806. Nie wszystkim się to podoba.
Dzień dobry, mam na imię Danuta, jestem mieszkanką ulicy Dąbrowskiego i chciałam powiedzieć, że nie wszyscy się cieszą z uruchomienia ulicy Kolumba i tramwajów trójki i szóstki, ponieważ zlikwidują nam ten autobus 806, który nas prowadzi w każdą stronę. Przede wszystkim do bramy portowej i z jednej strony mamy do Kolumba, do przystanku daleko, z drugiej do Piastów daleko, na Piekary pod górę. To jest fatalna ulica, nawet chodnika nie ma porządnego. I ślisko, także nie cieszymy się za bardzo. Fajnie, że będzie ta ulica już przejezdna, no ale dla nas to będzie utrudnienie, szczególnie dla ludzi starszych. I nie wszyscy mają samochody, żeby się nimi poruszać i sobie ulżyć. Na dodatek żadnego sklepu na tej ulicy Dąbrowskiego nie ma. Także no będzie nam ciężko i dobrze by było, żeby ten autobus 806 jechał na tą bramę portową, skąd mamy połączenie wszędzie, w każdą stronę. Także to tyle. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia także. No i rozumiemy, że rzeczywiście są różnorakie interesy, ale pytanie do innych słuchaczy, jak dojechać właśnie z tych okolic, o których powiedziała słuchaczka, ulicy Dąbrowskiego do bramy portowej. Czy jest to możliwe bez jakiejkolwiek przesiadki? A teraz bez przesiadki wybieramy się do fabryki wody. Nasz słuchacz chwali, jest tylko jedno ale.
Z tej strony Dariusz, stały słuchacz. Chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem, który się pojawił w fabryce wody. Uważam, że jest to wspaniałe miejsce na mapie Szczecina, z którego regularnie korzystam. Pachnąca jeszcze świeżością fabryka wody ma taki problem związany z basenem sportowym. Mianowicie ściany tego basenu stają się pomału zielone, a to oznacza najpewniej, że kwitną tam glony. No i jak można temu problemowi zaradzić? Czuć się komfortowo. Dziękuję.
Przed audycją skontaktowaliśmy się z rzecznikiem fabryki wody, no i ma sprawdzić, ma się do nas odezwać, więc będzie rozmowa na naszej antenie na ten temat ani chybi. A teraz kwestia dzieci. Napisała pani Joanna, z poważaniem do nas pisze. Bardzo proszę o interwencję w sprawie tymczasowego przystanku autobusowego przy budowie ronda pomiędzy Tanowem, Bartoszewem i Pilchowem. Codziennie o 7 rano, przejeżdżając tamtędy samochodem na zastępczym przystanku autobusowym w stronę Szczecina, który został umieszczony praktycznie w krzakach, widzę moknące dzieci czekające cierpliwie na nadjeżdżający autobus. O 7 rano jest ciemno, dzieci stoją w błocie, mijające je auta wywołują dodatkowy wiatr i chlapią na nie. Nowy przystanek gotowy, mógłby zostać udostępniony, całe rondo jest już na moje oko gotowe, od 2 tygodni nie ma tam pracowników, nic się tam już nie dzieje, ruch jest utrudniony, autobusy nie jeżdżą zgodnie z rozkładem, dzieci stoją po krzakach, w ciemnościach, oczekując na autobus. Wykonawcą ronda jest Eurowia. Bardzo proszę o zainteresowanie się tą sprawą. Oczywiście zainteresujemy się tą sprawą. Z tego co wiem, to już na dniach ma być otwarte to rondo, tam właśnie w okolicach Bartoszewa. No i miejmy nadzieję, że wtedy pojawią się te przystanki już stałe. No ale gdyby się udało wcześniej już je uruchomić, byłoby świetnie. Dziękujemy za tę troskę o dzieci, bo przecież wszystkie dzieci są nasze. A droga Mierzyn Stobno także należy do wszystkich?
Proszę mi powiedzieć, słuchali się audycji i słucham, odnośnie remontu drogi Mierzyn Stobno. Jest znak zakazu wjazdu, a samochody jeżdżą. Czy ta droga już jest oddana do użytku, czy po prostu ludzie, kierowcy samowolnie wjeżdżają? A możemy postawić jakiś patrol, jeżeli jest zakaz po tej drodze na tych niespornych kierowców po ludzi. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, dziękujemy. No i pytanie, czy tam jest taka tabliczka, że nie dotyczy dojazdu do posesji, bo to otwiera możliwość wjazdu. Jeżeli nie, no to znaki obowiązują. A teraz czas na świąteczne porządki. Pan Bartosz napisał, proszę o interwencję w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, które odpowiada za utrzymanie czystości na ulicach Szczecina. Obecnie sytuacja na ulicy Tama Pomorzańska jest katastrofalna i mimo wielu telefonów do Zarządu Dróg, do działu utrzymania czystości, brak jakiegokolwiek działania. Nie można przejść, bo ilość błota na chodniku i jezdni jest ogromna. Elewacja budynków jest zalewana i nie można się doprosić o sprzątnięcie. Panie Bartoszu, dziękujemy za ten sygnał. No i prosimy o zdjęcia. Gdyby pan mógł je dostarczyć, to także wesprzemy się tymi zdjęciami w kontakcie z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Teraz skoro błoto, no to trzeba się wyprać, mówiąc kolokwialnie. Pan kupił pralkę i co?
Dzień dobry, mam na imię Wiesław. Mam taką prośbę. Chciałbym się dowiedzieć, jak kupuję nową pralkę na gwarancji, czy pralka powinna mieć w sobie wodę w filtrze oczyszczenia. No bo nie wiem, na jakie to działa, bo po prostu, skoro ja kupuję coś nowego, to nie powinno być ani wody i powinna być, mi się wydaje, pralka sucha w środku. Więc nie wiem, czy to była próba uruchomienia tej pralki przed sprzedażą i sprawdzenia jakichś przecieków, czy po prostu czegoś innego. Prosiłbym po prostu o wyjaśnienie tej sprawy i niech się wypowie może jakiś fachowiec w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękujemy, pomyślimy o fachowcu, ale wie pan, jeżeli tam była woda, to znaczy, że pralkę sprawdzano. Najprawdopodobniej tak jest, więc nie ma się czym martwić. Gorsze, gdyby woda wyciekała spod tej pralki, no to wtedy jest problem. A tak jak pralka działa, nie ma śladów zużycia, no to najprawdopodobniej była po prostu sprawdzana i bardzo słusznie, bo miejmy nadzieję, że długo panu posłuży. A teraz będzie o fajerwerkach, bo to coraz bliżej ten czas, kiedy niektórzy są przeszczęśliwi, bo mogą popatrzeć na te piękne zjawiska na niebie i mogą posłuchać także wspaniałego dla niektórych hałasu, dla innych to utrapienie. I dla takich, którzy lubią ten hałas, słuchacz ma propozycję.
Witam serdecznie, tutaj Robert z Prawobrzeża. Tak, słucham audycji odnośnie fajerwerków. To ja mam taką propozycję, bo ja parę lat temu nagrałem sobie na telefon takie sztuczne ognie, że nawet te się otwierały, bo akurat blisko staliśmy. Mam taką propozycję, sobie nagrać na słuchawki i sobie puścić. I w ten czas każdy będzie zadowolony, i zwierzęta, i wszyscy ludzie, co słuchają. Serdecznie pozdrawiam.
I pozdrowienia od nas także. I teraz pan Boguś z Pasewalku. Jak myśli o swoim czworonogu, żeby nie przeżywał i nie przeżywał stresu, kiedy właśnie są odpalane fajerwerki?
Cześć, kochany Radyjko, Szczecin, czas reakcji. Boguś z Pasewalku, masz wierny. Ja powiem, jak ja robię co roku dla mojego piesiunia, który naprawdę oduczył się mieć lęków, bo tu w pobliżu mojego domu, 10 metrów, masakrycznie strzelają. U weterynarza kupuję tableteczkę Xanax. Od 8 do 12 godzin podaję przed. Zaprowadzam pieska do pomieszczenia, gdzie jest zamknięte okno lub najdalej okno. Owijam kocykiem, tranzystorowe radyjko z cichutką jakąś muzyczką. Piesek jest uspokojony po tym leku, słucha muzyki i dodatkowo ma kołderkę lub kocyk otulony jest. I naprawdę to działa. W pomieszczeniu, gdy nie śpimy w nocy, też cichutki odbiornik, żeby było dekoncentracja pieska, że te strzały gdzieś tam może w muzyce są, ale naprawdę u mnie to działa. Kocham was, cześć, pozdrawiam i życzę najlepszego.
Pozdrawiamy, również pana kochamy, wszystkiego dobrego. Warto pomyśleć o swoich czworonogach, skonsultować się z lekarzem weterynarii, no i zabezpieczyć nasze zwierzęta przed szaleństwem sylwestrowo-noworocznej nocy. A teraz o ogrzewaniu. Temat bumerang. Jedni dogrzewają drugich, bo jedni mają przykręcone grzejniki, ciepłe mieszkania w budynku, inni czują zimno, więc włączają i ogrzewają tego sąsiada. Muszą więcej ogrzać, bo nie dość, że siebie ogrzewają, swoje mieszkanie, to jeszcze właśnie to sąsiedzkie. Ale okazuje się, że ceny poszły tak w górę i tak jakoś te naliczenia opłat za ogrzewanie się zmieniają, że jest taki problem.
Dzień dobry, Krzysztof Szczecin. Ja bym chciał dorzucić jeszcze małą cegiełkę w sprawie ogrzewania. Dla mnie to jest normalne, zwykłe draństwo. Do tej pory, mimo że mówię, miałem prawie że pozamykane kaloryfery, dostawałem zwrot pieniędzy. Teraz dalej mam pozamykane i muszę dopłacać. Przepraszam bardzo. I tak ludzie, którzy mnie w cudzysłowie ogrzewali, i tak płacą, i tak. A tylko i wyłącznie zwiększają się moje koszta. Pytam się, na jakiej podstawie, dlaczego. Ja nie będę więcej jak gdyby korzystał z tego. I tak moje są zamknięte, i tak są zamknięte. A to, że mówię, wszyscy w koło przy mnie ogrzewają, oni i tak będą mnie ogrzewali. Oni i tak będą płacili duże pieniądze. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. I teraz od pana Ryszarda Spłoni, naszego stałego, wiernego, zaprzyjaźnionego słuchacza, w nawiązaniu do tematu ogrzewania mieszkań spółdzielczych. Są różne sposoby, pisze pan Ryszard. W moim budynku spółdzielczym wielorodzinnym płaciliśmy po sezonie grzewczym duże pieniądze. Ktoś pomyślał, aby ogrzewanie rozliczać, dzieląc sumę przez 50 mieszkań. Prawie wszyscy użytkownicy podpisali zgodę na takie rozwiązanie i do spółdzielni poszła lista. Skutek tego pomysłu świetny. Wszyscy grzeją i... wszyscy oszczędzają, napisał pan Ryszard. I powstały groszowe dopłaty. I jeden drugiego nie ogrzewa, bo skoro i tak płacą, to podgrzewają swoje betonowe ściany. I tak przy okazji zdrowych i spokojnych świąt życzę z całą rodziną dla całego zespołu Radia Szczecin szczęśliwego nowego roku 2025, aby ten był dobrym czasem dla nas wszystkich, abyśmy na kolejne też lata składali sobie wzajemne życzenia. Panie Ryszardzie, również wszystkiego dobrego panu i pana bliskim. A teraz a propos liczników, nie podzielników właśnie ciepła, nie tych liczników jakichś tajemniczych kilojuli, tylko właśnie liczniki wody tym razem.
Dzień dobry. Ja dzwonię z ulicy Dąbrówki, jeden blok. I mam taką sprawę. Liczników wody. Ciągle nam dopisywana jest ilość zużytej wody, skoro mamy liczniki swoje w domu. Każdy ma swój licznik, a dopisywane nam z głównego licznika rozliczają. I ciągle mamy dopłaty, dopłaty. Prosiłbym o sprawdzenie tego. To jest Zbilk przy Dąbrówki, jeden blok.
Znamy rzecznika zarządu budynków i lokali komunalnych Tomasza Kleka. Zapytamy, dziękujemy, pozdrawiamy. A teraz będzie sprawa komunikacji, a konkretnie poruszania się zarówno jako pieszy, jako rowerzysta i jako kierowca pojazdu po naszych szczecińskich ulicach. Zaczniemy od kwestii przejazdu dla rowerów przez plac Grunwaldzki i przejść dla pieszych. Tam jest tak na placu Grunwaldzkim i przy placu, właściwie na Jana Pawła II, że jest przejście dla pieszych, czyli jest zebra. No i potem ta zebra na ścieżce rowerowej się kończy. Nie ma tej zebry. I teraz pytanie, czy pierwszeństwo ma rowerzysta, który jedzie ścieżką rowerową, czy też pieszy, który przeszedł przez przejście dla pieszych? Wydaje się, że rowerzysta. Czy to wydaje się jest słusznym? To wie nasz gość, pan Filip Grega, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak to jest, kiedy mamy ścieżkę rowerową, przejście dla pieszych obok na ulicy, ale na ścieżce rowerowej nie ma wyrysowanej zebry, to rowerzysta ma pierwszeństwo?
W zasadzie wszystko już pan powiedział. Ścieżka jest rowerowa, jak sama nazwa wskazuje, więc dla rowerów, a przejście jest obok. Przejściem dla pieszych zawsze jest miejsce, które jest oznaczone znakiem D6, przejście dla pieszych i ewentualnie dodatkowo znakiem poziomym, tak zwaną zebrą, o której pan był uprzejmy wspomnieć, ale tam w tym przypadku, jakby na odcinku Jana Pawła II, tej drogi dla rowerów, nie ma tam przejścia dla pieszych. Nie przypominam sobie, aby było wyznaczone, wobec czego nie ma. Wobec czego to piesi muszą ustąpić pierwszeństwa rowerzystom. Czy jest to mądre i szczęśliwe rozwiązanie, czy nie? To jest zupełnie inny temat. Natomiast na obecną chwilę taka jest tam sytuacja.
No i teraz proszę zamienić w słuch. Będzie opowieść pewnej pani z dzisiejszego poranka, potem odpowiedź słuchacza, a potem głos eksperta. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Zbliżają się święta, wszyscy są pozytywnie nastawieni, no bo to przecież świąteczna atmosfera obowiązuje, ale jak się okazuje, nie na drodze. Jadę sobie dzisiaj do pracy, godzina za 27, trasa z Mierzyna do Szczecina. Tutaj na odcinku od netto w dół, ja jadę z prędkością tak pomiędzy 50 a 60. Pani za mną żółtym Peugeotem nie wytrzymuje ciśnienia, wyprzedza mnie na podwójnej ciągłej, jadę widocznie za wolno. Dojeżdżam do świateł przy ulicy Weleckiej i staję w taki sposób, że z lewej strony staje koło mnie szara kija. Tak ustawiają się auta, które chcą skręcić w lewo na ulicę Topolową. No ale pan, mając dziecko z boku za pasażera, nie skręca w lewo, tylko tylko wtedy, kiedy zapala się zielone światło, z piskiem opon, nie zważając na auta, które również ruszyły z naprzeciwka, wyprzedza mnie na tych zielonych światłach i jedzie, no bo ja jadąc 50-60 jadę za wolno. Zanim jechał pan w białym dostarczaku, który widocznie też irytował się moją zbyt wolną prędkością i kiedy do mnie dojechał, włączył drugie światła, oślepiając mnie całkowicie i włączone je miał dopóty, dopóki nie skręcił w ulicę za wiatrakiem. Jeśli któryś z tych drogowych geniuszy mnie słucha, może tam połączą się dwa kabelki między uszami i dojdzie do jakiejś refleksji, że jednak było to niebezpieczne, aczkolwiek wątpię. A przesłanie świąteczne moje brzmi tak. Pamiętajcie, cwaniaki, którym gratuluję odwagi, a współczuję głupoty, że w życiu to tak jest, że zawsze cwaniak trafia na większego cwaniaka, czego w wypadku takich zdarzeń drogowych absolutnie wam nie życzę. Ale ludzie, włączcie myślenie i naprawdę nic się nie stanie i nikt nie umrze, jak dojedziecie na czas 5 minut później, a ja jechałam przepisowo. Wysokie.
Witam, Aleksandra ze Szczecina. Dzwonię w sprawie pani z Weleckiej. Ja się z panią ogólnie zgadzam, tutaj nie ma żadnych pretensji. Jednak w świetle przepisów ruchu drogowego osoby, które stają na lewym pasie, a pasy nie są wyznaczone, to zakładam, że jeżeli obydwie osoby stają na światłach i obydwie ruszają, to pani z prawej niestety musi ustąpić tej osobie z lewej. Tak brzmi to dziwnie, bo pani z prawej, ale jest zakaz wyprzedzania prawym pasem, jeżeli on jest niewyznaczony. I ponownie mówię, zgadzam się z panią, tam jest taki zwyczaj, bo też często przejeżdżam, że osoby stojące się na lewym pasie skręcają w lewo, a osoby na prawym pasie ustawiają się dlatego, że są po prostu uprzejme, to nie zmienia faktu, że w przypadku wypadku jednak pani miałaby problem. Dziękuję, do usłyszenia.
Tyle interpretacji słuchacza i odpowiedzi słuchaczce, a teraz ekspert, pan Filip Grega, z Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Panie Filipie, i kultura jazdy się tu kłaniają.
Oj, panie redaktorze, powiem tak, dobrze, że jesteście. Od tego chyba zacznę. Dobrze, że jest radio, bo to, co przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać, to wołał o pomstę do nieba. Pan zadał sobie trud, żeby zadzwonić do radia, wykazał się inicjatywą, pouczenia pani, a pan kompletnie ani nie słuchał pani, co ona w ogóle mówi i po drugie wymyśla sobie niestworzone historie, które nie mają podparcia w żadnych przepisach, albo nie doczytał. Wyprzedzanie prawą stroną, owszem, jeżeli pasy są nieoznaczone, jest zabronione, ale na jezdni jednokierunkowej, ja tam, o ile pamiętam, jezdnia jest dwukierunkowa.
Tak jest, jest zdjęcie na naszej stronie, można obejrzeć to miejsce.
Właśnie o to chodzi. To po pierwsze. Po drugie, tam zdaje się nie chodziło o wyprzedzanie, ponieważ razem ruszyli, tak jak pani to, jak zrozumiałem, powiedziała i był tylko problem z tym, że pan się wepchnął gdzieś tam przed panią. Bardzo trudno jest mi w tej chwili rozsądzić, kto komu tam powinien byłby ustąpić pierwszeństwa, bo nie wiem, co było powodem całej tej afery. Ja mam wrażenie, że tam nie było problemu z ustąpieniem pierwszeństwa. Pani nic takiego nie wskazywała w swojej wypowiedzi, a jedynie to, że po prostu jakieś buractwo, bo tak trzeba to nazywać, pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu. Jedzie z prędkością przekraczającą dozwolone przepisy, zasady bezpieczeństwa i pani na zasady bezpieczeństwa tutaj zwraca uwagę. Idąc za pani narracją, współczuję serdecznie, że pani tak rano musi do pracy wstawać i serdecznie gratuluję zdrowego rozsądku i tego, że pani zainterweniowała tutaj do radia, bo o pewnych rzeczach trzeba naprawdę mówić jak widać. Pan tutaj wymyśla przepisy, które nie istnieją i jest tak przekonany, że aż zadzwonił do radia, żeby innych pouczać. To jest przerażające, panie redaktorze.
Czyli pani ma rację i jej apel jak ze wszechmiar słuszny.
Musimy pamiętać o tym, bo to padło w obu wypowiedziach, że tam pojazdy do skrętu ustawiają się przy osi jezdni i mają prawo. Pas ruchu to jest przestrzeń ta podłużna jezdni wystarczająca do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczona lub nieoznaczona. Czyli krótko mówiąc, jeżeli obok siebie mieszczą się dwa pojazdy, mogą jechać, to są tam dwa pasy ruchu. Jak 3, to 3. Jak 17, to 17 pasów ruchu, bez względu na to, co tam jest narysowane liniami. Jak się mieszczą między liniami, to tyle jest pasów ruchu. Więc mają prawo się poruszać. To po raz. Po dwa, wyprzedzanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym, czyli z sygnalizacją świetlną, nie jest zabronione, wbrew temu, o czym pan najwyraźniej zapomniał, dzwoniący również. Także naprawdę słaba jest wiedza o przepisach i pani też miała tutaj wielką, wielką rację. Przytrafiają się cwaniacy, którzy myślą, że znają przepisy dobrze, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto zna je lepiej.
Filip Grega, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dziękuję panie Filipie, do usłyszenia.
Dziękuję, wesołych świąt i wszystkiego bezpiecznego.
Wszystkiego bezpiecznego. To jest czas reakcji i teraz będzie kwestia pojazdów wyjeżdżających spod jednego ze sklepów Lidl, a sprawa dotyczy nadtonażu. Chodzi o Lidl przy ulicy Krasińskiego w Szczecinie, Krasińskiego Duńska. Tam okazuje się, że nieraz ciężkie pojazdy przejeżdżają przez wiadukt kolejowy w ciągu ulicy Krasińskiego, a te, które nie chcą tego robić, z kolei wjeżdżają przez podwójną ciągłą i jadą w górę. Nasz słuchacz nam to zgłosił. My przekażemy ten sygnał do zarządcy Lidla i także do zarządcy drogi, bo rzeczywiście nie powinno być takiej sytuacji, że tiry na pana oko do 40 ton nawet z towarem, które podjeżdżają pod Lidl, potem jadą przez most, który ma do 20 ton nośności. Rzeczywiście coś jest nie tak. Dziękujemy panu za ten sygnał. A wczoraj rozmawialiśmy o tym, że nie wszyscy chwalą przygotowywane przepisy dotyczące walki z bezdomnością zwierząt, a te przepisy zakładają obowiązkową kastrację i sterylizację psów i kotów, które nie są przeznaczone, oficjalnie zarejestrowane jako te do hodowli. No i wczoraj gościliśmy na naszej antenie genetyka z Uniwersytetu Gdańskiego, panią doktor konkretnie, która mówiła o tym, że kundle, czyli psy wielorasowe, nie mylić z mieszańcami dwóch ras, tylko psy wielorasowe. Kundle właśnie są nosicielami najlepszych genów, są to psy odporne na choroby, dłużej żyją. No i te przepisy, które mają wejść w życie o tej obowiązkowej kastracji i sterylizacji, mogą doprowadzić do wytępienia tych najbardziej mocnych genetycznie zwierząt, które towarzyszą nam, ludziom tu w Szczecinie, w województwie, a także w całej Polsce. Ale a propos sformułowania kundel, zadzwoniła słuchaczka.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Słucham właśnie audycji na temat bezdomności psów i kotów i tak dalej. Nie podoba mi się słownictwo używane przez pana redaktora, kundle. To jest bardzo brzydkie określenie. Nie można po prostu powiedzieć nierasowe. Mnie to oburza, bo to są tylko zwierzęta, które też odczuwają i też po prostu patrzą na człowieka jak na przyjaciela, więc wyrażajmy się o nich też w przyzwoity sposób. To tyle mam do powiedzenia, mówiła Maria ze Szczecina. Dziękuję.
Panie Mario, serdecznie panią pozdrawiam. Mam w domu kundla, nie czuję się tym sformułowaniem obrażony. To, że niektórym z nas to słowo pejoratywnie się kojarzy, wynika z tego, że rzeczywiście można obrazić człowieka, mówiąc o nim kundel. Ale generalnie przypomnę film Zakochany kundel, kundelek, no tak bardziej pieszczotliwie. Nie ma w tym nic negatywnego, to tak jak nie ma nic negatywnego w słowie sprzątaczka, czy w słowie woźna, czy woźny, chociaż mówimy zwykle pani sprzątaczka, pani woźna, chociaż jest to zawód jak każdy inny. I tak samo kundel jest to rodzaj psa, jest to zamiennik słowa pies wielorasowy, nie mylić z mieszańcami. Ale do sprawy właśnie przepisów, które mają wprowadzić obowiązkową kastrację i sterylizację zwierząt nieprzeznaczonych do hodowli psów i kotów, wrócimy w jutrzejszym programie Radio Szczecin na wieczór. Czy te przepisy są dobre, czy złe? O tym szerzej porozmawiamy. A kto zainteresowany wczorajszą rozmową z panią genetyk z Uniwersytetu Gdańskiego, to zapraszam na stronę Czasu Reakcji. Tamten program jest do odsłuchania. A teraz jeszcze kwestia maila od pana Pawła, który jest kierowcą autobusu miejskiego i wskazuje, że miał takie nieprzyjemne zdarzenie, chamskie, można powiedzieć, zachowanie kierowcy elektrycznego pojazdu, jak pisze, luksusowego. Pan Paweł pisze tak: jestem kierowcą autobusu miejskiego szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Klonowica, linii 68, kursującego od placu Rodła do ulicy Świergotki. 17 grudnia, czyli wczoraj, w godzinach porannych spotkała mnie dziwna sytuacja na przystanku Pasterska w kierunku miasta. Wyjeżdżałem z zatoki autobusowej opisywanego przystanku autobusowego, jadąc wolno pasażerami. czasem włączającym się do ruchu, sygnalizując ciągle zmianę pasa ruchu lewym kierunkowskazem. Obok mnie na pasie do jazdy na wprost przez skrzyżowanie, na którym próbowałem się włączyć, poruszały się wolno do przodu samochody. Za tymi samochodami, poruszając się tym samym pasem równolegle do tyłu autobusu, jechał samochód elektryczny, którego właściciel także nie udostępnił mi wjazdu na ten pas, mijając mnie powoli. Inny kierowca autobusu wpuścił mnie na ten pas, litując się tym samym nad pasażerami autobusu. Natomiast kierowca samochodu elektrycznego zaczął się dziwnie zachowywać. Przynajmniej dwukrotnie zjeżdżał na pas obok, kiedy ja podjeżdżałem autobusem trochę do przodu, on zajeżdżał mi drogę, zbliżając się jego bokiem do kolizji z autobusem. Wtedy ja stawałem. Wtedy powtórzyło się to. On odjeżdżał na poprzedni pas, kiedy ja podjeżdżałem do przodu, on znowu zajeżdżał mi drogę. Po takich niebezpiecznych manewrach właściciela luksusowego samochodu elektrycznego, kiedy ostatecznie po raz kolejny znalazł się z przodu autobusu, jadąc swoim autem, pasem na wprost w kierunku ulicy Golisza, minąłem go, zjeżdżając na pas do prawoskrętu. Popatrzyłem na chwilę na tego właściciela samochodu elektrycznego, który był bardzo uradowany na twarzy swoim aroganckim zachowaniem i naprawdę się głupio śmiał, udowadniając tym samym sobie, że pycha bogactwa wygrała w jego mniemaniu nad inteligencją i tymi podstawowymi wartościami, o których pisałem na początku. Panie Pawle, mam nadzieję, że pan zgłosi tę sprawę na policję. W pana autobusie, z tego co wiem, nie ma monitoringu, ale za to jest monitoring w tym miejscu na ulicach. Pan także sygnalizuje potrzebę zmiany organizacji ruchu w tym miejscu. Skierujemy te wnioski do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Bardzo dziękujemy. To jest czas reakcji, 12.35, a teraz zmieniamy już temat. Będzie o zastrzeleniu przez myśliwego psów. Do tego zdarzenia doszło w miejscowości Mostkowo, to jest koło Barlinka. Wczoraj skontaktowała się z nami pani Weronika, właścicielka tych psów. Napisała: witam, chciałabym nagłośnić sprawę zastrzelenia dwóch psów, członków naszej rodziny, przez myśliwego w miejscowości Mostkowo obok Barlinka w powiecie myśliborskim. A przy naszym telefonie mąż pani Weroniki, pan Grzegorz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, panie Grzegorzu, kiedy doszło do tych dramatycznych wydarzeń, jak to było? Dwa państwa psy, Cane Corso Jack i owczarek niemiecki o imieniu Chucky, uciekły z posesji 12 grudnia. I co się wydarzyło?
Dokładnie. Zaczęliśmy poszukiwania, rozgłośniliśmy sprawę. Dodaję tutaj, że na stronie koła łowieckiego, czy tam na ich grupie, też była taka informacja, że zaginęły mi psy. Zawiadomiłem weterynarzy, że nigdy się wcześniej to nie zdarzyło i psy nie wróciły. Po prostu nie ma moich psów. Zacząłem ich szukać. Nie przyniosło to rezultatów 12 grudnia. 13 grudnia rano zacząłem dalsze poszukiwania. Nie znalazłem psa. Zadzwonił do mnie weterynarz, że najprawdopodobniej to mój pies został zastrzelony przy stawie rybnym, w okolicach stawu rybnego.
A skąd weterynarz się dowiedział?
Weterynarz prawdopodobnie był wezwany przez policję, ponieważ musiał uspać psa, który był postrzelony i około 4 godzin leżał tam. Żyje jeszcze. Przestrzelony miał kręgosłup.
A który to pies? Który z tych dwóch?
To jest ten Cane Corso czarny.
Mhm. I potem co pan zaczął szukać?
Pojechałem na miejsce. Pan wskazał mi tego psa, mówił, że ma nadzieję, że to nie mój pies, jakby to miało cokolwiek zmienić, no, pies to pies. Znalazłem psa, zabrałem tego psa, na miejscu był jeszcze jakiś drugi człowiek, próbowali mi mówić, że trzeba było się dogadać, no bo będę miał konsekwencje finansowe, tak mi to określili. Pojechałem z psem na komendzie powiadomili mnie, że zgłoszenie było do dwóch psów. Myśliwy nie wspomniał mi nic o drugim psie, więc zacząłem dalsze poszukiwania. Po około 2 godzinach znalazłem tego psa w okolicach tamtego stawu, około 100 metrów leżał od tego Cane Corso, owczarek niemiecki. Dojechałem tam bez problemu, miejsce nie jest ogrodzone. Myśliwy zastrzelił psy za terenem ogrodzonym swojej posesji. Nie było to u niego na posesji. Zastrzelony Jack Cane Corso miał kulę, przeleciała mu przez kręgosłup i miał uszkodzony kręgosłup. Za to owczarek niemiecki miał w sobie około 20 kul śrutu.
A to myśliwy wezwał policję, tak? Myśliwy z koła łowieckiego Diana, tak? To koło łowieckie Diana.
Tak. Mhm. Tak. On jest w drugim jeszcze kole, nie jest tylko w tym kole myśliwym. Nie był wpisany na polowanie.
Nie był wpisany na polowanie,
nie
tak?
Nie był na polowanie, nie. Ma na to dowód. Nie był wpisany na polowanie, nie wspomniał mi o drugim psie w ogóle. W ogóle nie wspomniał, że strzelał dwa razy, nie strzelił raz. Powiedział, że pies go zaatakował. Jakim cudem pies zaatakował go? On musiał otworzyć bramę, żeby wyjść do tego psa.
A mówił, że zaatakował go na swojej posesji tego myśliwego, czy jednak na tym terenie takim obok?
Mhm. Obok, za bramą. Za bramą jego posesji. Pies może był gabarytami sporym psem. Był to łagodny pies. Pod stałą opieką weterynarzy. Mieszkający u nas pies wychowywał się z moim 2-letnim i 7-letnim synem. Także wszystkie osoby znające mnie i będące kiedykolwiek u mnie na podwórku wiedziały, że te psy nie były nigdy agresywne, nie okazały jakichkolwiek oznak agresji.
Czyli ręczy pan za to, że te psy były łagodne, bo my mamy,
także,
mamy telefon, panie Grzegorzu, od słuchacza w sprawie rasy Cane Corso. Proszę posłuchać. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Marek ze Szczecina. Odnośnie psa Cane Corso i tej sytuacji opisanej w radiu, ja miałem okazję uczestniczyć w zdarzeniu razem z psem marki Cane Corso. Jest to włoski pies bojowy, który spacerując razem z właścicielami w okolicach Włoczkowa przypuścił pełen atak na mnie i na mojego psa. Tylko jakiś zbieg okoliczności polegający na tym, że udało mi się wsadzić łokcia w szczękę tego psa, kiedy atakował i gryzł mojego psa. I ze mną na plecach, ja ważę prawie 100 kg, w dalszym ciągu atakował innego psa. Zanim właściciele dobiegli, tego psa odciągnęli. Była to sytuacja ekstremalnie niebezpieczna. Psy typu Cane Corso są psami jeszcze bardziej agresywnymi niż Amstaffy czy jakieś inne. Więc jeśli myśliwy widzi takiego psa, który biegnie w jego stronę, nie było innej możliwości według mnie niż tylko obrona własna. Dlatego trzeba na te psy ekstremalnie zwracać uwagę, a właściciel, który nie zabezpieczył swoje posiadłości, te psy dały radę uciec, powinien ponieść jak najbardziej surową karę. Pozdrawiam.
Tyle nasz słuchacz, panie Grzegorzu. Pan ręczy za swojego psa, że to był pies nieagresywny wobec ludzi, ale gdy ktoś idzie z psem?
Gdy ktoś idzie z psem, nawet do mnie kiedyś wbiegł pies, którego zabierali państwo z animalcu. Pies był u mnie na podwórku, wśród moich psów. Biegał, obcy pies. Także to nie ma mowy. No, czy oczywiście ja się zgadzam z panem, że no to każdy pies psu nierówny, także to można powiedzieć. I tak samo owczarki niemieckie, jedne potrafią być agresywne, potrafią nie być agresywne. Sam ugryzł mnie kiedyś York i co mam powiedzieć, że to jest też rasa agresywna.
No tak, a to proszę powiedzieć o policji, panie Grzegorzu. Co policja w tej sprawie robi? Jakie czynności prowadzi? My rozmawialiśmy wstępnie, ale na razie jeszcze oficjalnie nie mamy stanowiska policji w tej sprawie.
Wiem, że broń została zabezpieczona. Wyników sekcji zwłok jeszcze nie ma psów oficjalnych, tak? No policja działa w tym temacie. Wiem, że mają tam jeszcze zgłoszenie człowieka zaginionego, także komenda pracuje pełną parą. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, nie jestem tam na komendzie cały czas, także wiem, że działają, prowadzą tę sprawę.
Rozumiem, że w pana mniemaniu i pana żony myśliwy nie miał prawa zastrzelić tych psów.
Nie miał prawa mieć broni ze sobą, ponieważ
nie zgłosił polowania.
Nie zgłosił polowania i on tam nie mieszka. To jest jego posesja. On mieszka zupełnie w innej miejscowości. On po prostu miał broń tam, gdzie jej nie powinien mieć. To nie jest pierwsza sytuacja. No można tak samo powiedzieć. No wiem, że temu myśliwemu pies uciekał, też i biegał po okolicznych polach. I jakoś nikt mu nie zastrzelił tego psa.
Tak, pan Grzegorz jest z nami, ale jest też pan Mariusz Słuchacz. Dzień dobry, panie Mariuszu.
Dzień dobry, witam państwa wszystkich.
Słuchamy.
Chciałem się przyłączyć do tematu, ponieważ oczywiście jest mi bardzo przykro i współczuję panu utraty psów, ale jednocześnie mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia jako człowiek, który spędza bardzo dużo czasu w lesie, ponieważ trenuję, biegam, jeżdżę na rowerze i od ładnych paru lat nie poruszam się po lesie bez gazu na psy, ponieważ sytuacje, w których powiedzmy, że w ciągu ostatnich 3 lat mniej więcej 5 razy zostałem zaatakowany przez psy w Puszczy Bukowej. Za każdym razem jest to właśnie tego samego rodzaju tłumaczenie, że ten piesek jest taki łagodny, że on nikomu nic nie zrobi, tylko że dwukrotnie skończyło się to pokaleczeniami i pogryzieniami i właśnie też jest taka sytuacja, że może ten pan powinien sobie uświadomić właściciel tego psa, że jego pies jest łagodny i znany dla niego, a nie dla tych osób, które przebywają w lesie albo które spotkały się z takim psem. Ja powiem może przypadek z mojego życia sprzed mniej więcej 4 miesięcy, kiedy byłem w okolicy uroczyska Mosty Puszczy Bukowej i nagle z daleka biegnąc słyszę, jak ze wściekłością, że tak powiem, w głosie biegnie w moją stronę wielki pies typu wilczur, nie znam się na rasach psów. Jedyne co mogłem, to zachowałem zdrowy rozsądek, zatrzymałem się w miejscu, przyłożyłem ręce wzdłuż tułowia, żeby pies mnie nie zaatakował. Nie miałem wtedy gazu niestety przez zapomnienie przy sobie i to jedyne co się stało, to że ten pies zaczął wokół mnie ujadać, biegać do momentu, aż jego właściciel pojawił się i oczywiście znowu był ten sam tekst, tak jak też twierdzi tutaj pan właściciel. Pan się nie boi, to łagodny piesek, on nikomu nic nie robi. Szanowni Państwo, proszę sobie, właściciele psów, zdajcie sobie sprawę z tego, że po pierwsze nie każdy człowiek zna wasze psy, tylko znacie ich wy i wasi najbliżsi. Będąc w lesie i spotykając się z takim psem, możemy się czuć zagrożeni i jeśli myśliwy, ja nie twierdzę, że nie bronię myśliwego, ale gdybym ja się w takiej sytuacji znalazł i miałbym gaz, też na pewno bym go użył wobec takiego psa. Powiedzmy, psów należy pilnować, psy muszą być zabezpieczone na własnej posesji. Jeśli idziemy z nimi do lasu, to smycz, kaganiec i tak dalej, bo naprawdę wasze psy są cudowne i wspaniały dla was właścicieli, nie dla innych osób, które spotykacie w lesie.
Panie Mariuszu, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, ale ja tylko przypomnę, że to nieszczęśliwy przypadek, że te psy wyszły z tej posesji, uciekły, prawda, panie Grzegorzu? Więc tutaj tak, nie było pana działania, że pan wyszedł z pieskami, żeby sobie pobiegały na wolnym terenie, bo przypomnijmy, w lesie psy powinny być trzymane na uwięzi.
Tak, psy, moje podwórko ma ponad 3 hektary, także psy miały gdzie się wybiegać. Chciałbym tutaj dodać, że osoby, które nie znają psa, prowadzą tam gospodarstwo i działalność, przyjeżdżały widząc pierwszy raz tego psa, chodziły z tymi psami. To nie jest, że osoba jakakolwiek, kurierzy, nie kurierzy, wszyscy, którzy wjechali do mnie na podwórko, mieli styczność z tymi psami i te psy nikomu, podkreślam, nikomu nie zrobiły krzywdy. Mało tego, no, jest kilku myśliwych z koła i Jana i drugiego koła Szara, którzy mieli styczność z tymi psami. Także oni mieli styczność z tymi psami, widzieli te psy. No jedyne co problemem były te psy, no to strasznie śliniły. Także to... No taka jest moja, no ja rozumiem wszystko. Pies psu nierówny, także nie neguję żadnych słów. Po prostu... Wiem, że pies nie był agresywny.
Panie Grzegorzu, bardzo nam przykro i smutno z tego, co się stało. My na naszej antenie będziemy rozmawiali w piątek z przedstawicielem Okręgu Szczecińskiego Polskiego Związku Łowieckiego. No i również będziemy pytali policję, co w tej sprawie ustaliła, bo rzeczywiście najbardziej... kuriozalne jest to, że ten myśliwy nie powinien tam z bronią być, tak jak pan mówi, poza swoim terenem, prawda? I polować, skoro nie zgłosił tego polowania.
Chciałbym dodać jeszcze, że jeśli była to osoba, która chciała ukraść na przykład rybę z kawu, no o 4 w nocy przy takiej dużej mgle, jak ja poszukiwałem te psy, także wiem, że była bardzo duża mgła, no mógł zastrzelić równie dobrze człowieka, o to mi chodzi. Także to... Mógł zastrzelić człowieka i co by wtedy było?
A takie przypadki się zdarzają niestety.
Dokładnie.
Dziękuję panu za rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Pan Grzegorz był naszym gościem. Czekamy miłego dnia na komentarze słuchaczy. Czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A teraz wracamy do Szczecina, ulica Szymanowskiego. Przypomnijmy, mieszkańcy tej ulicy, ulicy Herbowej, odetchnęli z ulgą, kiedy Wojewódzki Sąd Administracyjny 11 października ogłosił wyrok, że deweloper Modech Polm Olmo nie może budować budynku właśnie u zbiegu ulic Szymanowskiego i Herbowej. Rozpoczął już pracę, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny nie pozostawił na pozwoleniu na budowę suchej nitki. Skrytykował wiele uchybień, no i kazał wstrzymać tę inwestycję. No i pojawił się pomysł radnego Dariusza Smolińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który zaproponował, aby na tym niewielkim terenie wybudować parkingowiec. Wydaje się, że to nie zły pomysł, bo w tym miejscu placu do parkowania, parkingów jest jak na lekarstwo, więc potrzebne by były takie miejsca. Ale czy właśnie akurat w tej lokalizacji? Przy naszym telefonie pan Karol Nieradka, prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, czy parkingowiec w tym miejscu przemawia do pana na tej działce, można powiedzieć, wepchniętej, tak się wyrażę, pomiędzy budynek a ulicę Szymanowskiego?
Wydaje mi się, że ta propozycja pana radnego jest dalece nieroztropna, to znaczy chciałbym, żeby tego typu pomysły były poprzedzane jednak jakąś analizą, bo inaczej rozmawiamy i o wszystkim, o niczym i tylko się będziemy nawzajem kłócić. To znaczy ja mogę powiedzieć, to zróbmy parkingowiec, nie wiem, na placu Zamenhofa, na który teraz patrzę, i zacznijmy o tym rozmawiać. Nie widzę tutaj jakiejkolwiek ciągłości polityki komunikacyjnej, polityki parkingowej, polityki komunikacyjnej, komunikacji zbiorowej, czy jakiegokolwiek pomysłu szerszej strategii rozwoju tego problemu. Tylko raz na mniej więcej rok dowiadujemy się o jakimś nowym pomyśle, a to radnego, a to wiceprezydenta, a to kogoś jeszcze innego, że jest jakaś działka, na której parkingowiec mógłby powstać, i wtedy zawsze pada argument, że przecież parkingów wszędzie brakuje, a Szczecin nie buduje parkingu, w związku z tym to jest na pewno dobry pomysł. Więc ja już słyszałem o parkingu pod Trasą Zamkową, który szczęśliwie nie powstał. Słyszałem o parkingowcu na Skarpie przy ulicy Dworcowej, na tej pięknej przy wieży PUM-u. Też to szczęście nie powstał. Pomysłodawca parkingu przy ulicy Staromuńskiej już nie jest w urzędzie. Plac Zawiszy był takim kolejnym pomysłem, akurat ten być może najmniej uzasadniony z tych wszystkich tych pomysłów. Dopóki nie będą one zakomunikowane w sposób jakiejś spójnej strategii, to one będą budziały wyłącznie kontrowersje przeciw różnych środowisk, a to mieszkańców, a to architektów, a to władz, a to na końcu sądu. Bo chyba należy zaznaczyć też, że plan miejscowy i wyrok sądu mówi o tym, że tam nie powinien stać budynek. Po prostu.
I co w takim wypadku powinno się wydarzyć? Działka należy do Modech Polmo, czy Modech Polmo powinno sprzedać tę działkę miastu, czy też spółdzielni Śródmieście, i powinien tam powrócić teren zielony albo siłownia pod chmurką, bo takie się pojawiają też propozycje?
To ja może powiem w ten sposób. Po pierwsze, to oczekuję, że ta nauczka, bo takie rzeczy są zawsze impulsem do jakichś zmian, to znaczy jakaś bardzo zła inwestycja, na przykład szkolna w Warszawie, kiedyś spowodowała doprowadzenie strategii i wydania takiego podręcznika, szkoła dobrze zbudowana i Warszawa zaczęła robić dobrze szkoły, czyli nauczyła się na jakimś błędzie. Fajnie, gdyby ten przypadek stał się takim przykładem do lepszego myślenia o planach miejscowych i o polityce przestrzennej, czego jakiś tam zwiastun widzę w powołaniu architekta miasta, na którego czekamy. Natomiast jeśli chodzi o parkingi, no to liczyłbym na to, że w związku z tym, że zmienia się diametralnie struktura Szczecina w naszych najbliższych latach, to znaczy zachodnia obwodnica Szczecina staje się faktem, a nie tylko jakimś pomysłem, że może kiedyś się wydarzy. SKM-ka ruszy za chwilę. Jeszcze dochodzi do tego zachodnia obwodnica kolejowa i to zmienia zupełnie jakby punkty ciężkości i chyba ja liczę na to, że miasto stara się być przygotowane na tą zmianę w taki sposób, że mówi, aha, czyli ludzie będą wysiadać tutaj, będą się tu gromadzić, tu powinni przyjeżdżać na parkingi. I bardzo mi się podoba na przykład pomysł tych kieszonkowych parkingów przy przystankach SKM-ki, bo rozumiem ich logikę. Natomiast wrzucanie No na Deptaku również nie ma parkingów. No to zbudujmy parkingowiec na Deptaku. Jakby takie rzucanie zawsze będzie obarczone takim problemem. Natomiast co powinno się stać w tym miejscu? Miasto nie ma wpływu na to, co się stanie na samej działce. To znaczy spółdzielnia oczywiście nie odkupi tego, bo nie sądzę, że miała takie pieniądze i jakikolwiek pomysł na to, co z tym zrobić. Znaczy pomysł oczywiście był taki, jak był, czyli zielony teren. Miasto nie wiem, czy jest w stanie to wykupić, czy będzie chciało. Natomiast wiem, co może się zdarzyć w bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ tam ogrodzona ta działka blachą w tej chwili, potem z blachy, spowodowała, że na chodniku kierowcy przyzwyczaili się do tego, że parkują samochody po prostu na całej szerokości chodnika. W związku z tym piesi chodzą ulicą. A tuż obok jest taki dziki parking. Ja sobie sprawdziłem, pan do mnie zadzwonił tuż przed tą debatą i nie zdążyłem wszystkiego sprawdzić, ale to jedną rzecz sprawdziłem. Strefa płatnego parkowania przy ulicy Herbowej, Szymanowskiego i Odrowąża. To jest ten taki placyk, na którym staje 14 samochodów.
Tak jest, mamy jeszcze 30 sekund.
Nieupoważniony. Ona jest jakimś po prostu aberracją planowania przestrzennego. Jest prawie rondo, po którym takie jeżdżenie w kółko 14 nielegalnie zaparkowanych samochodów pod samymi oknami Urzędu Miasta, a po drugiej stronie samochody stojące na chodniku. I to jest rzecz, z którą miasto może coś zrobić. Z działką dewelopera w tej chwili nie może nic zrobić, może z nim negocjować. Nie znam tych mechanizmów, którymi może się jeszcze posłużyć. Najpierw natomiast całościowy pomysł na zagospodarowanie tej działki, która jest działką drogową z tym parkingiem i uleczenie tej przestrzeni byłoby naprawdę cenne.
I tu stawiamy kropkę. Pan Karol Nieradka, prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również Państwu.
Bardzo dziękujemy także słuchaczom. 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po 12:00 Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.